Pan jest pasterzem moim i niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie, a duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwę głowę moją, a kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. I zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Myślę, że nic nowego do tego psalmu nie powiem, do myśli tutaj zawartych. Albowiem Boży sługa Dawid wyraża swoją wdzięczność Panu Bogu i składa świadectwo wielkiego Boga Pana. Pana Boga, który stał się pasterzem dla Dawida. I Dawid tutaj mówi: Pan jest moim pasterzem. I Dawid chce w tym powiedzieć, że w tym jakże cudownym, wspaniałym przeżyciu, wydarzeniu Pan jest moim pasterzem, że to jest faktem, tego mi nikt nie zabierze. Ja tego doznałem, ja z tego skorzystałem, że ja jako ta owca, wcześniej może zgubiona owca, ale przez pasterza odnaleziona, wprowadzona do jego trzody. I Dawid przeżywa to, że Pan Bóg jego szczerze, jego ochrania, o niego się troszczy i mówi: niczego mi nie brakuje, bo mam pasterza, mam dobrego pasterza, niczego mi nie zabraknie. Dawid miał możliwość porównania życia właśnie w tej owczarni, gdzie ten dobry pasterz prowadzi szczerze, czuwa, a nawet i życie kładzie za swoje owce, niż czy to życie samotności, bez pasterza, bez opieki, bez troski, bez czuwania. I mówi: to jest mój pasterz. Pan jest moim pasterzem. On o mnie się troszczy. On mnie prowadzi. Jest napisane: na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Bo to jest troską pasterza. Bo to jest zadaniem, ale nie zadaniem z przymusu, ale tak z ochotności. I Dawid tego doznaje, że Pan Bóg tak z ochotnego serca jego prowadzi, a prowadzi go tam, gdzie są niwy zielone, bujne te pasze, gdzie woda jest spokojna, bezpieczna. Prowadzi ze względu na swoją sprawiedliwość, Bóg i Pan. Zła się nie ulęknę, nawet gdybym szedł, znalazł się w ciemnej dolinie, bo Panie, Ty jesteś ze mną. I jakże daleko, jeżeli idzie o lata, daleko dalej, więcej, czytamy o Panu Jezusie Chrystusie, który jest tym dobrym pasterzem. Tym pasterzem, który później oddał swoje życie za owce. Ale czytamy takie wydarzenie, kiedy Pan Jezus żył na ziemi, kiedy Pan Jezus w pewnym momencie odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego, a szło za Nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Pan Jezus Chrystus był takim centrum, Pan Jezus Chrystus był tym, za którym tłumy kroczyły. Jedni chcieli słuchać tego, czego on nauczał. A on nauczał jako mający moc. Inni chcieli przebywać w jego obecności, albowiem z jego łaski, obfitości mogli doznawać. Byli uzdrawiani, byli leczeni. I tu jest opisane w Ewangelii Jana w 6 rozdziale to wydarzenie, i szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. No myślę, że każdy z nas, który jest zdjęty jakąś chorobą, chciałby tego doznać. Przyjść do Pana Jezusa i złożyć swoją niemoc na Niego i powiedzieć: Panie, uzdrów, ulecz mnie. I to było w tym tłumie. Takie ich pragnienie było i poszli za Panem Jezusem Chrystusem. Pan Jezus Chrystus, widząc potężny tłum, wstąpił na górę i razem z uczniami swoimi usiadł i nie wiemy, czy nauczał, nie jest napisane tutaj, czy nauczał, czy czynił, ale jest pokazane tutaj serce Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy z wysokości zobaczył na te potężne tłumy, Jezus podniósł oczy, ujrzał mnóstwo ludu, który przyszedł doń i rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? Pan Jezus Chrystus, zdjęty wielką miłością, miłosierdziem, zauważył, byli głodni, nie mieli co jeść. I chociaż sam wiedział doskonale, co ma uczynić, w jaki sposób ma postąpić, dzieli się tą refleksją swoim uczniem Filipem i zadaje mu to pytanie: skąd kupimy tyle chleba, aby ich nakarmić? A sam wiedział, co ma uczynić. Czy na próbę wystawia uczniów? Czy poddaje uczniom ten problem tego tłumu? Są głodni. Ale czytam ten urywek Bożego Słowa dlatego, że Dawid mówi o Bogu: Bóg, Pan jest moim dobrym pasterzem. Pan Jezus Chrystus jest dobrym pasterzem. Pan Jezus Chrystus nie był obojętny na ten tłum. 5000 mężów, oprócz niewiast i dzieci, nie był obojętny na ten tłum. Ten dobry pasterz jest zdumiewające, wspaniałe słowo. Dawid mówi: prowadzi na pasze, na niwy zielone. A w 10 wierszu tego 6 rozdziału czytamy tak: rzekł Jezus: każcie ludziom usiąść. A było dużo trawy na tym miejscu. Trudno mi sobie wyobrazić to miejsce, że apostoł Jan podkreśla, że było tam dużo trawy. Wcześniej to Pan Jezus szedł pierwszy, przeszedł na drugi brzeg Morza Galilejskiego, a za nim tłum poszedł. Przecież Pan Jezus mógł gdzie indziej iść, ale akurat tam poszedł. Pan Jezus, który sam dobrze wiedział, co uczynić, jak ten tłum nakarmić, sam dobrze wiedział, gdzie ten tłum poprowadzić. I Jan podkreśla, że było tam dużo trawy. Nawet o taki szczególik, można by powiedzieć, Pan Jezus zatroszczył się, aby ten tłum miał na czym usiąść. Bo to dobry pasterz. Bo Pan Jezus Chrystus to dobry pasterz i wybrał najodpowiedniejsze, najlepsze miejsce. Było tam dużo trawy. Nie wiem, jaki tam teren jest. Ja tam, gdzie w minionych dniach byłem, w ogóle trawy nie ma. Jest to teren typowo kamienny, same kamienie. I wyobrażam sobie, jak Pan Jezus, jak apostołowie właśnie kroczyli po tych wzgórzach, po tych górach. Tutaj czytamy, że Pan Jezus Chrystus wybrał takie miejsce, gdzie było dużo trawy. Następna rzecz, która mnie też tak zdumiała. Pan Jezus mówi do uczniów: każcie ludziom usiąść. W błogosławieństwie, abyśmy doznawali błogosławieństwa, zawsze musi być posłuszeństwo. Nie chcę powiedzieć, że Pan Jezus nie nakarmiłby tego tłumu, gdyby stali. Bo na pewno by nakarmił. Ale aby ten tłum doznał czegoś wspaniałego, Bożego błogosławieństwa, takiego Bożego dotknięcia, musieli też okazać posłuszeństwo. I Pan Jezus mówi do uczniów: każcie im usiąść. Tam, gdzie było dużo tej trawy, i ten tłum usiadł. Jest napisane: usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. Nie wiem, jak to przeczytać, zrozumieć, czy tylko mężczyźni usiedli, czy jest tu tylko podkreślone, że ci mężczyźni, którzy usiedli, było ich 5000. Prawdopodobnie tak należy to odczytać, to Boże Słowo. I w tym posłuszeństwie Pan Bóg czyni wielkie, wspaniałe błogosławieństwo. Znalazł się tam jakiś chłopak, jakiś młodzieniec. Czy z przypadku? U Pana Boga nigdy nie ma przypadku. Pan sprawił, Pan tak pokierował, nie wiemy, czy kto był z tych zgromadzonych, którzy tam szli, albowiem było blisko Pascha, święto żydowskie, a więc ci ludzie też zmierzali w zamierzonym kierunku i celu. I być może ten chłopak był jednym z tych, którzy tam zmierzali właśnie na to święto. Ale to było wystarczające, aby to troszeczkę, aby to, te 5 chlebów i te 2 rybki stały się wspaniałym błogosławieństwem dla tego potężnego tłumu. Czymże jest 5 chlebów i 2 ryby? To zauważył sam Pan Jezus, to zauważyli również i ci uczniowie, ale ten dobry pasterz, ale ten arcypasterz, jakżeż wspaniale prowadzi i troszczy się. Jeżeli Pan Jezus do tego tłumu może nie wypowiedział, ale to zauważył, jeżeli idziecie za mną, jeżeli macie pragnienie poznawać, doznawać, to z mojej strony ja o was się zatroszczę. I pomodlił się i pobłogosławił, jakżeż było wielkie to błogosławieństwo, albo mi jeszcze pozostało. Nasycili się i jeszcze pozostało. 5 chlebów i 2 ryby. Tam, gdzie myśmy byli, gospodarze ugościli nas i było nas 7 i dla każdego z nas przygotowali rybę. No oczywiście najedliśmy się do syta, ale każdy z nas miał tą dużą rybę. O chleb sami się też zatroszczyliśmy. A tu było coś niesamowitego. 2 rybki i 5 chlebów i Bóg, i pasterz, i arcypasterz Jezus Chrystus i Jego błogosławieństwo. A efekt? Wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli: ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Bóg Pan był uwielbionym przez to, co uczynił, przez posłuszeństwo tego ludu, ale też i przez to, że objawił się Bóg jako ten dobry pasterz. Pan jest moim pasterzem. I przez wszystkie dni życia mego będą mi towarzyszyć dobroć i Twoja łaska, Panie, i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą. I to słowo jest dla Ciebie i dla mnie, dla każdego z nas, bo ten dobry pasterz, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, po to uczynił nas trzodą, swoją trzodą, aby nas błogosławić, aby Jego dobroć, aby Jego łaska nam towarzyszyła, nas wypełniała i nas ogarniała. Być w trzodzie Pana, być Jego owieczką jest czymś wspaniałym, jest czymś błogosławionym. Bo Pan troszczy się, bo Pan nie jest obojętny, bo Pan błogosławi. I za to niech On będzie uwielbionym. Proszę, powstańmy i będziemy się modlić.
Dzisiejsze słowo nie będzie jakimś typowym kazaniem czy nauczaniem. Dzisiaj głównie będziemy czytać, ale z drugiej strony myślę, że to bardzo dobrze, bo będzie czyste Boże Słowo, a to Słowo Boże ma moc. Słowo Boże ma moc, by zmieniać nasze życie, by zbawiać, by przemieniać tych, którzy są zbawieni, ale potrzebują upamiętania. Chcę przeczytać, podzielić się kilkoma myślami słowem z objawienia Jana. Byliśmy ponad miesiąc temu na wakacjach i co wieczór mieliśmy tam taką krótką społeczność. I co wieczór był omawiany tak krótko jeden z listów do zborów w Azji Mniejszej z objawienia. I tak bardzo mnie to poruszało, tak bardzo ciągle to za mną chodzi, że chcę przeczytać to dzisiaj, chcę, żebyśmy usłyszeli, chcę, żeby to słowo zabrzmiało, żeby Pan Bóg za tym stawał. Jest to o tyle wyjątkowe, że to jest słowo, które powiedział bezpośrednio Pan Jezus do swojego Kościoła. Cała Biblia jest wyjątkowa, bo to jest Boże Słowo, ale część rzeczy mówili apostołowie, owszem, z natchnienia Ducha Świętego, ale tutaj jest słowo, które mówił sam Pan do swojego Kościoła. I no myślę, że to będzie takie wyjątkowe. Może będzie dużo czytania, może troszeczkę to potrwa, ale myślę, że to jest bardzo ważne, bo to właśnie słowo ma moc. Już psalmista powiedział, że Pan Bóg posyłał swoje słowo, w psalmie 107, 20 werset, posyłał słowo, by leczyć swój naród. Najmądrzejszy człowiek, który chodził po tej ziemi, powiedział, kiedy pilnuj swoich kroków, kiedy idziesz do domu Bożego. Mówi, i nastaw się na słuchanie, gdyż lepsze to jest niż ofiary składane przez głupich, bo nie umiałem nic innego, jak tylko czynić zło. Czyli mimo, że żył w Starym Testamencie i w systemie ofiarniczym pod prawem był, to powiedział, kiedy idziesz do domu Bożego, to nie ofiara jest najważniejsza. Najważniejsze jest słuchanie głosu Bożego. A Nowy Testament, apostoł Paweł w liście do Rzymian powiedział nam, gdyż wiara jest ze słuchania. Jeśli chcemy, nieraz modlimy się, Panie, przydaj nam wiary. Też się nieraz tak modlę. Ale Pismo mówi, że jeśli chcemy, by wiara wzrastała, Rzymian 10, 17, to Biblia mówi, wiara jest ze słuchanie, ze słuchania. A słuchanie przez Słowo Boże. Ja zachęcam, żeby do tego słowa wrócić w domu, bo myśmy to przez tydzień przerabiali i tygodnia brakło. Można by tydzień nad każdym pojedynczym listem spędzić. A dzisiaj ja przeczytam i niech Pan Bóg błogosławi to słowo. Niech ono zostaje w naszych sercach. A potem może takimi pojedynczymi tylko myślami się podzielę, które dla mnie się stały bliskie. Po tym, co usłyszałem na wakacjach, czy potem jak w domu sobie jeszcze czytałem. Objawienie świętego Jana od pierwszego rozdziału, 9 werset. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos, potężny jakby trąby, który mówił: to, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów. Do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei. Obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę od stóp długą do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty. Nogi jego podobne do mosiądzów piecu rozżarzonego, jego głos zaś jakby szum wielu wód. W prawej dłoni trzymał 7 gwiazd. Z jego ust wychodził obosieczny ostry miecz, a jego oblicze jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż gdy ujrzałem, padłem do nóg, jakby umarły. A on położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się. Jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Napisz więc, co widziałeś, co jest i co się stanie potem. Co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w mojej prawej dłoni i 7 złotych świeczników. 7 gwiazd to aniołowie 7 zborów, a 7 świeczników to 7 zborów. Do anioła zboru w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w swojej prawicy, który przechadza się pośród złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud twój i wytrwałość twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, jakie wyżyny spadłeś i upamiętaj się. Spełniaj uczynki takie jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Boga. I takie krótkie myśli, które dla mnie stały się bliskie w tym liście. Pan patrzy na zbór, Pan patrzy na Kościół i mówi jedną rzecz. Mówi: znam uczynki twoje i trud twój i wytrwałość twoją. Pan przygląda się Kościołowi. I nie tylko tak biernie go obserwuje, czy tak bezuchwytnie patrzy, a myśli o czymś innym. Pismo mówi, i Pan do swojego zboru mówi: ja dobrze wiem. Czasami jako ludzie mamy taką tendencję do narzekania, na przykład w pracy, czasami niestety uzasadnioną. Staram się, przykładam, nikt nie zauważa, moje staranie nie ma sensu, ja inni sobie odpuszczają, a ja naprawdę chcę być dobry, nie przynosi to efektu, szef nie zauważa, dostałem jeszcze jakąś karę albo nie ma szans na awans. Nie ma sensu się starać, a Pismo mówi, że w Kościele jest inaczej. Nawet my jako ludzie możemy o tym nie myśleć, ale Pan patrzy na swój zbór i mówi: ja znam i widzę, że cierpiałeś, że pracowałeś, widzę, co u ciebie jest. To nie pozostaje bez echa. Dalej powiedział: na swoją obronę masz. Pan widzi, co zrobiliśmy i dla Pana to jest ważne. Druga rzecz, która jest wyjątkowa, za co Pan Bóg ich pochwalił. Powiedział: nie możesz cierpieć złych i doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Zaraz mi się przypomina Berea. Bardzo znane słowa, że Berejczycy byli szlachetniejszego usposobienia, bo nie tylko przyjęli słowo z gotowością, ale sprawdzali w piśmie, czy tak się rzeczy mają. I wyjątkowe jest to, że do tego zboru przyszli jacyś ludzie. To nie byli pierwsi z brzegu, podawali się za apostołów, ale zbór mimo to sprawdzał w piśmie, czy tak się rzeczy mają. Okazało się, że nie. Że nie byli apostołami, ale byli kłamcami i Pan ich za to pochwalił. Super zbór. Są uczynki. Jest zwiastowanie Ewangelii i cierpienie za to. Jest dbanie o czystość słowa. Dalej Pan mówi, na swoją obronę masz jeszcze to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów. I po ludzku by było ok, ale Pan mówi, że jemu to nie wystarcza. Pan mówi, pokutuj, bo zaniedbałeś miłość do mnie. Mówi, dobrze, że masz to, tamto, dobrze, że masz uczynki i dbasz o czystość nauki, ale mówi, to jeszcze nie wszystko. Mówi, miłość pierwszą opuściłeś. Miłość do mnie nie jest już na pierwszym miejscu. Skupiasz się na innych rzeczach. I nie mówi, może to popraw, będzie lepiej. Mówi, pokutuj, a jeśli nie, to przyjdę i ruszę świecznik z jego miejsca. Niesamowite. Po ludzku naprawdę bardzo dobry zbór, który dba o naukę, dba o świadectwo na zewnątrz, cierpi dla imienia Pana. Ale Pan zna jego serce i wie, że nie ma tam takiej miłości, jaka była na początku. O liście, akurat o zborze w Efezie, możemy też czytać w innym liście, apostoła Pawła do Efezjan. Widzimy, z jaką gorliwością wyruszyli. Jak bardzo umiłowali. Tylko po drodze zaniedbali miłość do Pana, miłość do bliźniego. I Pan mówi, kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zboru. 8 werset. A do anioła zboru w Smyrnie napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty. I wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie. I będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. I znowu taka niesamowita rzecz. Patrzymy na ten zbór i znów widzę, że Pan ocenia go inaczej niż ja. Tutaj Pan mówi, znam ucisk twój i ubóstwo. I tak sobie pomyślałem, być może to był jakiś mały wiejski zborek. Może tam była tylko jakaś grupa starszych ludzi. Jeśli bym miał przyprowadzić kogoś z zewnątrz albo jakiegoś przyjaciela do zboru, może bym pojechał do dużego miasta, bo tutaj ani uwielbienia nie ma, śpiewałem tylko z pielgrzyma i to jeszcze a cappella. Może kaplica mała albo szara. Jeszcze naucza jakiś starszy, powolny brat albo młodszy, który nie ma doświadczenia i polotu. No tak po ludzku nie ciekawie. Taki biedny, wiejski, mały zbór. Tak mi się wyobraził. A sam Bóg mówi zupełnie co innego. Znam twój ucisk i ubóstwo, ale ty jesteś bogaty, bo masz to, na czym mi zależy. Pan składa świadectwo, że widzi inaczej niż my. I po ludzku to był mały, biedny zbór, ale zbór miał to, czego oczekiwał od niego Pan i był bogaty. I Pan mówi, że przyjdą doświadczenia, że mimo, że jest w wszystko w porządku, to ten zbór nie zostanie ominięty. Mówi, przyjdą cierpienia, przyjdą doświadczenia. Mówi, bądź wytrwały aż do śmierci, a dostaniesz koronę żywota. A do anioła zboru w Pergamie napisz. To mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Tak i ty masz u siebie takich, również takich, którzy trzymają się nauki Nikolaitów. Upamiętaj się więc, a jeśli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem z moich ust. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk, dam mu biały, na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, lecz tylko ten, który je otrzymuje. Znów, kiedy patrzymy na ten zbór, wydaje się być wyjątkowy. Sam Pan powiedział, wiem, gdzie mieszkasz. Mieszkasz w miejscu, gdzie zdaje się szatan mieć swój tron, swoje mieszkanie. Piekło na ziemi. Mówi, ale ty się nie zaparłeś wiary we mnie. Nawet w dniach, kiedy jeden z was został zabity dla mego imienia, mówi, dalej trwasz. Wyjątkowe jest to, że Pan do każdego z tych zborów mówi, ja znam. Nie jesteś mi obojętny. Wiem, co się u ciebie dzieje. Czasami jako ludzie mamy tendencję narzekać, przyjdzie doświadczenie do mego życia. Panie, albo jak Maria do Pana Jezusa. Panie, gdybyś tu był, to nie byłby umarł brat mój. Pan dobrze wiedział, co się stało z Łazarzem. Panu się to nie wymknęło spod kontroli. Z historii Łazarza wiemy, jak było dalej. I Pan tutaj do każdego ze zborów mówi, ja wiem, co się u ciebie dzieje. Nic się spod kontroli nie wymknęło. Jestem Panem, który przechadza się pomiędzy 7 złotymi świecznikami. Ale pomimo tego, że w tak trudnym miejscu zbór trwa, Pan mówi, mam ci nieco za złe. I dziwne jest dla mnie to, że Pan ma zborowi za złe, że niektórzy spośród nich trzymają się nie takiej nauki, jak powinna. Trzymają się nauki Balaama, trzymają się nauki Nikolaitów. Pan zborowi ma za złe, że między sobą tolerują coś, czego być nie powinno. Trochę mi się przypomina list do Koryntian, kiedy Paweł pisze i mówi, wy takiego powinniście potępić, a wzbiliście się w pychę. I tu Pan do zboru nie tylko mówi, owszem, mówi, że będzie z nimi walczył, z tymi, którzy trzymają się tej nauki Balaama, ale do zboru mówi, tobie mam za złe. I do zboru mówi, nie tylko do tych, którzy trzymają się nauki Nikolaitów i Balaama, ale do zboru mówi, upamiętaj się więc. Kolejny zbór Tiatyra od 18 wersetu. A do anioła zboru w Tiatyrze napisz. To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi podobne są do mosiądzu. Znam uczynki Twoje, miłość Twoją, wiarę, służbę i wytrwałość. I wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. Lecz mam Ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która podaje się za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi uprawiać wszeteczeństwo, spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. Dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chcę się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wytracę. Wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. A dzieci jej zabiję i poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca. I oddam każdemu z was według uczynków waszych. A wam pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią szatański głębin, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Trzymaj tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca moje uczynki, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę ja otrzymałem od ojca mojego. Dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Kiedy zaczyna się list do tego zboru, do Tiatyry, wydaje się to być jeden z najbardziej niesamowitych zborów. Wujek Tomek często powtarza, kiedy się nawracał, był tam inny człowiek, który po nawróceniu chciał cały Gdańsk zewangelizować. A miesiące, lata później wszystko oklapło. Często niestety na podstawie swojego życia możemy coś takiego powiedzieć. Na początku było tak dobrze. Oto Pan Bóg miał pretensje do Efezu. Mówi, pierwszą miłość opuściłeś. A Pan do swojego kościoła w Tiatyrze mówi, znam twoje uczynki, widzę twoją miłość, wiarę i służbę, widzę, jak się dobrze rozwijacie. Widzę, że twoich ostatnich uczynków jest więcej niż pierwszych. Idealny zbór. Ale niestety znów widzimy to, że nasze ludzkie oczy mają zasłonę, a Pan widzi serca. Pan mówi, lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która podaje się za prorokinię, naucza i zwodzi moje sługi uprawiać szeteczeństwo, spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. I znów jest właśnie to niesamowite. Pan do zboru, do ludzi, którzy są odpowiedzialni, nie do Izabel, do zboru Pan ma pretensje o to, że jest tam taka kobieta, która zwodzi braci, która jest pomiędzy nimi i naucza nie tak jak Pismo. Owszem, Pan mówił, ja się z nią rozprawię. Dalej czytając, dałem mi czas, by pokutowała, nie upamiętała się. Pan ma swoją rozprawę z Izabel, ale to do zboru Pan ma pretensje. Jest dobrze, macie miłość, wiarę, uczynki, rozwijacie się, ale tobie mam za złe. I znów zbór wzywa do pokuty. Ty się upamiętaj, bo tobie mam za złe. I jak na zakończenie każdego listu mówi, kto ma uszy do słuchania, niech słucha, co Duch mówi do zboru. A do anioła zboru w Sardes napisz, to mówi ten, który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki twoje i masz imię, że żyjesz, ale jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Bo nie stwierdziłem bowiem, że twoje uczynki są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś, co usłyszałeś, strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota. Wyznam je przed moim Ojcem i przed aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. List ten zaczyna się inaczej niż wiele zborów, bo już od początku Pan nie chwali, że jest to dobre czy tamto. Pan mówi, dalej masz tabliczkę kościół, dalej masz niedzielne nabożeństwa. Mówi, tylko problem w tym, że w tym nie ma życia. Mówi, to jest litera, to jest religia i nie ma tam zupełnie nic żywego. Wyjątkowe też jest też, Pan mówi, znam twoje uczynki i to uczynki pokazują, że masz imię, że żyjesz, ale jesteś martwy. Każdy ten list mówi o uczynkach. Myślę, też powinniśmy pamiętać, że uczynki są takim probierzem tego, w jakim etapie naszego życia jesteśmy, na ile poszliśmy do przodu. Jakub mówi, wiara bez uczynków martwa jest. I Pan w każdym liście, do każdego zboru powtarza, znam twoje uczynki i one świadczą w tym przypadku, że imię masz, że żyjesz, tabliczka kościół jest, spotkania jeszcze są, ale jesteś martwy. Ale wyjątkowe dla mnie jest to, tak jak jakiś czas temu dzieliłem się o Piotrze, który najpierw zaparł się Pana, a potem już zupełnie rzucił wszystko, mówi, idę łowić ryby. I Pan nie potępił go, ale dał mu szansę. Tak wyjątkowe jest to, że w każdym tym liście Pan mówi, pokutuj w tym przypadku, pamiętaj, czego się nauczyłeś, strzeż tego, co masz, upamiętaj się. Jeszcze jest szansa. To nie jest tak, że Pan Bóg przekreślił. Powiedział o tym, że to jest martwy zbór, ale zwróć uwagę na jedną ważną rzecz. Pan Bóg nie powiedział, nie jesteście już kościołem. Dopóki trwa dzisiaj, jest jeszcze szansa. Pan na samym początku objawił się Janowi i powiedział, to napisz do 7 zborów. Miał w jednej ręce świeczniki, w drugiej gwiazdy. I każdy z tych zborów był jeszcze jego zborem. Nawet Sardes, o którym Pan powiedział, masz imię, że żyjesz, ale martwy jesteś, jest jeszcze szansa. Pan mówi, pamiętaj, czego się nauczyłeś, strzeż, pokutuj, bo jest jeszcze szansa. Masz jeszcze szansę się odwrócić. Owszem, pisze, że jeśli nie, zaskoczę cię jak złodziej. Tak jak powiedziałem, to by musiało zająć kilka długich nabożeństw, jeśli byśmy chcieli każdy zbór z osobna traktować. Ale wyjątkowe jest też to, że Pan Bóg mówił do nich w sposób bardzo zrozumiały. Potem przy innych zborach też to powiem, na przykład w Sardes powiedział, jeśli nie będziesz czujny, przyjdę do was jak złodziej i zaskoczę was. Mieszkańcy Sardes mieszkali w miejscu, które było nie do zdobycia. Około 500 lat wcześniej to był wielki gród, który nie miał możliwości zostać zdobyty, ale został zdobyty przez to, że jeden strażnik nie był uważny. Gdyby był tylko pilnowany, nigdy by go nikt nie zdobył, ale strażnik, tak w cudzysłowie, wygadał się, powiedział, w jaki sposób go można zdobyć. Nie był czujny i mieszkańcy Sardes wiedzieli, co to znaczy, że mają być czujni. I co to znaczy, że Pan zaskoczy ich jak złodziej? I właśnie do tego zboru Pan mówi, zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzy jego imienia. Chwała Bogu, jest jeszcze nadzieja. I myślę, że zależy, w którym jesteśmy miejscu. Jeden z was jest jak zbór w Efezie, jeden jak Smyrna, jeden jak jeszcze inny. Jeśli ktoś z nas jest w miejscu takim jak Sardes, Pan mówi, jest jeszcze szansa. Może być zwycięzcą i zostać przeobleczony w szaty białe. Filadelfia, od 7 wersetu. A do zboru Filadelfii, do anioła zboru Filadelfii napisz, to mówi święty i prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki twoje, oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz są kłamcami, oto sprawię, że będą musieli przyjść, pokłonić się tobie do nóg i poznają, że to ja ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął twojej korony. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni mojego Boga i już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba, od Boga mojego i moje nowe imię. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zborów. I znów wyjątkowy zbór. Znów taki, który po ludzku jest taki z boku, taki z dalsza. Nie jest w stolicy albo w dużym mieście, nie ma dużego zespołu uwielbieniowego, nie ma kilku błyskotliwych kaznodziejów. Ale Pan mówi: znam twoje uczynki, bo choć niewielką masz moc, zachowałeś moje słowo. I daje im taką nadzieję. Mówi, że mimo, że masz niewielką moc, chcę, żebyś dalej działał, bo ja otworzyłem drzwi, których nikt nie może zamknąć. Wyjątkowe jest to, że nie musimy być wielkim zborem. Nie musimy być wielcy w ludzkich oczach. To jest tak jak solą, o której mówił Pan Jezus, chodząc po ziemi. Jak mam 10 litrów zupy, nie muszę tam kilograma soli wsypać. Wystarczy trochę, a sól zmienia wszystko. I tak samo w przypadku tych zborów. Zbory może były małe, może nie miały kolorowych lamp, głośnych zespołów, ale miały to, na co zwrócił uwagę Pan Kościoła. Miały miłość, miały wytrwałość, byli wierni. Pan bada ich serce, mówi, że jest dobrze i mówi: trwajcie tak dalej, moje dzieci, oby tak do końca, a jeśli wytrwacie, uczynię was filarami świątyni Boga. A do anioła zboru w Laodycei napisz: to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny, prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był albo zimny, albo gorący, a także źletni wypluje cię z moich ust. Ponieważ mówisz: bogaty jestem i wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godny, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić swoje oczy, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy mój głos, otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z moim Ojcem na jego tronie. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha, co Duch mówi do zborów. list do tego zboru zaczyna się od tego, że Pan im się przedstawia i mówi: ja jestem świadkiem. Więcej, mówi: jestem świadkiem, który jest wiernym i prawdziwym. Wiemy nieraz, że jako ludzie albo mamy tendencję, by zupełnie kłamać. Wielu świadków jest takich, którzy świadczą fałszywie. A są tacy, którzy robią to może nie ze złych intencji, ale dlatego, że jako ludzie jesteśmy ograniczeni. Jest takie powiedzenie: punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. I nawet jeśli chcę coś powiedzieć dobrze, to widzę to tylko z jednej perspektywy. Niedawno ze znajomymi rozmawiałem, tam przerabiali temat rozwodu w jakiejś rodzinie, bardzo doradzali tam komuś, ale okazało się, że widzieli, znaczy znali tylko wszystko z jednej strony. Kiedy poznali drugą stronę, okazało się zupełnie inaczej. No z jednej strony chcieli dobrze, no to co wiedzieli, tak świadczyli. A Pismo mówi: Jezus jest świadkiem wiernym i prawdziwym. Kiedy mam jakiś przedmiot, na przykład kubek, w szkole uczyłem się, zawsze mówię: widzicie ten kubek? Tak, widzimy. W szkole mnie uczyli, że nie widzę kubka, tylko widzę jego część. Okazuje się, że z drugiej strony może wyglądać inaczej. Nawet gdybym go lekko obrócił, widzę gładką część, okazuje się, że z tyłu ma ucho. A Pan widzi wszystko dookoła. Widzi z góry, z dołu, z boku i przez to może stwierdzić tak, jak jest w 100% w rzeczywistości. I tak się przedstawia temu Kościołowi. Mówi: jestem świadkiem wiernym i prawdziwym. I mówi: ja jako wierny świadek stwierdzam, że Twoje uczynki nie są ani zimne, ani gorące. Przez to są ohydne. To jest jeden z najbardziej znanych z tych listów. O tych uczynkach najczęściej się mówi. Tak jak już wspomniałem, każdy z tych zborów rozumiał to słowo bardzo dosłownie. Na przykład Laodycejczycy dlatego to rozumieli, bo oni nie mieli swojej wody. Woda do nich była sprowadzana z zewnątrz. I w czasie, kiedy była sprowadzana, ona się nagrzewała od tych rur, od tędy, którędy szła. Nie była zimna, tak ją wydobyli, tylko była letnia. Nie była to zwykła woda, tylko coś w stylu mineralnym. Miała bardzo dużo różnych minerałów, wapnia i jeszcze czegoś. I jeśli nie była albo zimna, albo gorąca, była niezdatna do spożycia, była ohydna. I Pan Bóg mówi: tacy jesteście dla mnie, jesteście nijacy, pobudzacie mnie do wymiotów. Bo taki odruch Laodyczycy mieli po spożyciu tamtej wody. Mówi: jako zbór myślicie, że jesteście bogaci. Nie myślicie, że jest okej. Myślicie, że jesteście dobrym zborem. Nie tylko tak jak w innych zborach, na przykład wcześniej wspomnianym w Sardes, macie tabliczkę i co niedzielę się zgromadzacie. Myślicie, że jesteście bogaci. Bo na przykład macie jakieś służby więzienne, bo rozdajecie żywność ubogim, bo zwiastujecie gdzieś tam Ewangelię, bo w zborze macie albo ewangelizację, albo spotkania dla braci, dla sióstr. Myślicie, że jesteście bogaci, bo się dzieje. A Pan mówi: wy nie wiecie, że jesteście pożałowania godni. W moich oczach jesteście jak nędzarz, jak biedak, ślepi i zupełnie goli. Pan mówi: radzę ci, byś nabył u mnie maści, by namaścić swoje oczy. Z tego też znana była Laodycea, że miała taki punkt szpitalny, który zajmował się leczeniem chorób oczu i uszu. I mieli taką tak zwaną cudowną maść, która leczyła oczy. I Pan Bóg im mówi, Kościołowi, który był w tym mieście: wy nabądźcie u mnie takiej maści, która sprawi, że przejrzycie. Mówi: bo nie widzicie. Mówi: radzę ci, byś u mnie nabił maści, aby namaścić oczy, abyś przejrzał. I wyjątkowo tragiczne słowa. Pan mówi do swojego kościoła: oto stoję u drzwi i kołaczę. Sobie tak wyobraziłem, że być może właśnie odbywa się nabożeństwo. Być może na scenie jest zespół i kilkanaście osób głośno śpiewa, niby dla chwały Pana. Tylko nie słyszą, że za drzwiami stoi Pan Jezus. Tak głośno śpiewają, że nie słychać tego pukania. On stoi za drzwiami i mówi, że jeśli ktoś z was, nawet w tym całym uwielbieniu, tak zwanym, usłyszy mój głos, ja wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. Cudowne jest to, że Pan chce mieć społeczność. Wiemy, że wieczerza jest symbolem takiej wyjątkowej relacji. I Pan mówi, jeśli ktoś z was usłyszy, nie jak walę po drzwiach albo dzwonię dzwonkiem, jak cicho pukam, jeśli usłyszysz, zaproś mnie, bo chcę mieć z tobą relację. Tak jak do Zacheusza. Mówi, Zacheuszu, zejdź, chcę do twojego domu przyjść, chcę mieć z tobą społeczność. I znów na koniec Pan mówi, kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zborów. Wyjątkowe przesłanie, przynajmniej dla mnie z tych listów, jest takie, że ciągle jest nadzieja. Nie mówię o zborach, które Pan pochwalił. Mówię o tych zborach, którym Pan miał trochę do zarzucenia, bądź bardzo wiele. Pan jest Bogiem, który jeszcze daje szansę, który nas wzywa, bo chce mieć z nami społeczność. Tą społeczność, którą utracił Adam w raju, Pan nas powołał, by z nim mieć. Jeśli w tym chrześcijańskim życiu ją utraciłem, Pan mówi, ja pukam, bo ja chcę do ciebie wrócić. Chcę, żebyś ty do mnie wrócił. Pan jeszcze daje szansę. Jeszcze jest nadzieja. Gdzie indziej Pismo mówi, obyśmy dziś głos Jego usłyszeli. Ja myślę, że to słowo jest o tyle wyjątkowe, że sam Pan mówi go do swojego Kościoła. Nawet jeśli pominiecie te rzeczy, na które ja zwróciłem uwagę, bo każdy z nas jest w innym miejscu. Słuchaliśmy słowa i oby ono pracowało w naszych miejscach, w naszych sercach, by miało miejsce w naszym życiu. Było ogłoszone do zborów, które są na różnych etapach, więc może dotykać każdego z nas. 7 w Piśmie oznacza pełnię, więc to jest do całego Kościoła. Jeśli jesteśmy otwarci, to każdy z nas może coś usłyszeć. Oby to słowo chodziło za nami, zmieniało nas, abyśmy wytrwali do końca, a jeśli trzeba, żebyśmy pokutowali, po to, byśmy mogli mieć tą wyjątkową społeczność z naszym Panem. Amen.